Hello, mój drogi!
Hello!
Przepraszam cię, że musiałeś chwilę zaczekać, ale dzisiaj się tutaj dużo rzeczy dzieje na bloku. Mój drogi...
Na blogu czy na bloku?
Na bloku. Na blogu to się mało dzieje. Mój drogi, powiedz mi, czy ty naprawdę chcesz obejrzeć wszystkie mecze Golden State Warriors do końca sezonu?
Ale oczywiście, że tak.
Ale czy nie czujesz, że oglądając mecze Golden State Warriors G-League'owego składu tracisz czas?
Nie, dlaczego?
No bo oglądasz na końcu G-League i na papierze prawdopodobnie najgorszy zespół w NBA.
Dobrze, to teraz ja mam dwa take'i takie na początek.
No dobrze.
Pierwszy take, to oczywiście jestem wściekły z powodu kontuzji Stepha Curry'ego. Wściekły, zły po prostu do granic możliwości, bo całe moje twierdzenie o tym, że oni nie wejdą do playoffów, poszło na grzyby.
No tak.
Nie ma. Wyparowało. Puf, nie ma.
No tak. No w sumie
bo dzisiaj każdy może być. No oczywiście, że nie weszli do playoffów, bo nie było Stepha Curry'ego. Jestem po prostu maksymalnie wściekły z tego powodu.
A ty powiesz, że nie wejdą do playoffów, dlatego że Stephen Curry nie jest po prostu tak dobry.
Nie uważałem, że po prostu oni nie mają składu na playoffy.
Czy LeBron James doprowadziłby ten sam team do playoffów?
Nie sądzę.
Sprzed 5 lat LeBron James doprowadziłby ten sam team do playoffów?
A sprzed 5 lat.
No?
On, Draymond Green i D'Angelo Russell?
Tak. W konferencji zachodniej.
Tak, myślę, że szybciej.
Dobrze.
Szybciej. Ale to sam widzisz, to są takie probabilistyczne, spekulatywne wypowiedzi, więc... Ta kontuzja Stepha Curry'ego mnie po prostu rozdrażniła.
Okej.
Okay. A druga rzecz, być może ważniejsza,
to co
gdzieś tam napisałem, że właśnie brak tych graczy i ich kontuzje uwalniają nieprawdopodobny potencjał tych underdogów.
Nieprawdopodobny potencjał. Więc
tak.
Powiedz mi tak, więc z jednej strony ten zespół ze Stephenem Curry'em z tym nieprawdopodobnym potencjałem tych underdogów nie był zespołem playoffowym, a teraz mówisz mi o nieprawdopodobnym potencjale tych underdogów. Widzę, tu czujesz sprzeczność, na czym to polega.
Nieprawdopodobny potencjał underdogów polega na tym, że nagle się okazuje, że ci gracze są w stanie poważnie zagrażać potentatom tej ligi.
A wcześniej nie byli, gdy Stephen Curry był zdrowy i przegrywali 40 punktami pierwsze połowy z Phoenix Suns, Los Angeles Clippers, z Czarnymi Subs, z Kotwicą Kołobrzeg, z Unią Płoty, z Orłem w Łynkówko?
Nie.
Ze Skotawią nawet oberwali.
Nie, ale chodzi o to, że wiesz, że nagle zawodnicy, na których nikt nie stawia, na których wszyscy postawili już krzyżyk, którzy są...
Kto postawił krzyżyk na nich?
No cały świat.
Ale na kogo? Na personalnie? Na Erika Pascala? Na Kaja Bowmana?
Na ten sezon Golden State Warriors. Polegający, że oni już są tylko nadają się do tankowania. Tego nawet nie da się nazwać tankowaniem, bo oni po prostu nie mają nikogo innego. Ten zespół jest skazany na masowe przegrywanie.
No
oni,
i tak
oni będą,
będzie. No dobrze.
To jest pierwszym numerem draftu. Zaczęły się z takim...
Jak dobrzy Warriors mogą być na wiosnę 2020?
Naprawdę,
to takie dyskusje są.
No tak, ale chodzi o to, że z tymi chłopakami trzeba powalczyć. Jeżeli ich lekceważysz, jeżeli nie ma wystarczającego effortu z twojej strony, bo wydaje ci się, że tam jest jakieś 9 graczy, którzy są po raz pierwszy w tej drużynie.
No tak, są. Dobrze wydaje.
I wystarczy, że wyjdziesz na parkiet i tam powiesz, ja jestem Damian Lillard, ja jestem Terry Rozier i to wystarczy. I oni klękną i powiedzą, no przepraszamy, że musicie z nami grać, jesteśmy tacy słabi, tacy beznadziejni.
No dobrze, ale ile razy już przerabialiśmy tę samą historię? I co? Wygrają jeden mecz, wygrają 7 z rzędu i potem przerypią 15. Na wyjeździe nie wygrają żadnego, mój drogi. No po co? Ale tak będzie. Nie, że może tak być, tylko tak się stanie.
Dobrze,
tak będzie, przerabialiśmy to już miliard razy.
Ale dzisiaj...
Czy nie tracisz czasu? Moje pytanie, czy nie tracisz czasu? Czy nie tracisz czasu, zajmując się drużyną?
Nie, bo jestem znowu w swojej jakiejś niszy. No dobrze. Czuję się bardzo dobrze z tego powodu.
No dobrze, ale ludzie mogą mieć pretensje, że zamiast oglądać poważniejsze mecze, oglądasz Golden State Warriors G League.
Ale co mnie inni ludzie obchodzą?
No dobrze, okej.
Czy ja oglądam to, co chcę oglądać? To jest moim zdaniem, to jest historia tego sezonu. To jest upadek tego klubu. No ale okazuje się, że są również promyczki nadziei. Jest Kai Bowman, jest Eric Pascal, jest Damian Lee, który traci zbyt wiele piłek, ale jest. No że tam mówiłem, że pewien potencjał tych graczy się uwolnił przez to, że nie ma zawodników.
No co, żeby rzucić 87 punktów przeciwko 26 obronie Charlotte u siebie? To jest potencjał?
No ale no, ale drżałeś.
Nie drżałem, bo nie oglądałem.
A widzisz. Ale to na tej zasadzie ktoś może zapytać, po co oglądać Charlotte Hornets.
No tak, nie oglądam każdego meczu Charlotte Hornets, ty oglądasz każdy mecz Golden State Warriors, to jest różnica.
No dobrze, no.
No dobrze, ja nie mam do ciebie pretensji, że oglądasz Golden State Warriors, to znaczy mam małe, będę miał, no. Bo zaraz to będzie zespół, który nie będzie miał absolutnie żadnego sensu. I faktycznie będą się zdarzać takie sytuacje jak to dzisiejsze zwycięstwo. Widziałem highlighty, widziałem, że publiczność wariowała, że było gorąco, że się działo. Mówię, po co? Gdzie jest sens w tym wszystkim?
To, co jest niesamowite, że to było pierwsze zwycięstwo Golden State Warriors w nowej hali. Także oni zapisał się z tymi
Ale to jest wstyd trochę, nie? Głupio wyszło trochę, bo nas sprzedawali tyle tych karnetów. Bilety są najdroższe w NBA i teraz wystawiają coś takiego.
Prawda. To prawda, to się zaraz skończy, to się musi gdzieś tam...
To się nawet jeszcze nie zaczęło.
Mówię, takie mecze jak dzisiaj pokazują, że to wszystko ma sens. No. Że nagle
ma sens?
Jaki
sens ma? Sens ma tankowanie, sens ma wygrywanie meczów dla Warriors teraz?
Nie wiem, czy to, nie wiem, sens ma to, co ty powiedziałeś, że są gracze, którzy przychodzą do pracy i mówią, jesteśmy nowymi Warriorsami, nie damy sobie zabrać za darmo niczego.
No tak, no to są gracze NBA, profesjonaliści, ludzie, którzy chcą coś udowodnić i tacy gracze będą w Golden State Warriors, tacy gracze będą, jakby im się stworzyło sytuację w New York Knicks, będą w Toronto, chociaż nie, w New York Knicks może nie będą. Dobra, okej. No dobrze, tacy gracze są w Pelicans.
Gracze tej pierwszej piątki ostatnich dwóch meczów zarabiają łącznie 6 milionów dolarów. Wow. Pokonali wielkiego duma.
Przez za dużo?
Tajda. Co?
Nie za dużo?
Nie, bo 2,7 zarabia Willi Kuhlstein. A Kai Bowman jest na two-way kontrakcie.
Okej, no tak. To jeszcze dobrze. To dobrze kombinują.
Nie no, fantastyczna historia. No. Jak tak wiesz...
Ten mecz jeden jest fantastyczną historią, ale przegrali 87-93 strzał, czyli 87 punktów. Pojadą na wyjazd.
Bo są młodzi, bo oni nie potrafią. Bo
rób teraz... co chcesz ze swoim życiem, tak ci powiem.
Słucham?
Rób co chcesz ze swoim życiem.
Dobrze.
Tylko po prostu mówię, że skończysz w miejscu, w którym będzie 20, nie wiem, ile tam, 30 zwycięstw, nie wiem, 25, nie wiem, coś takiego. No. 20 zwycięstw, nie wiem, będziesz kończył, będziesz w styczniu...
Piątek ich zakopiemy.
Kolejny raz będziesz... Nie no, dobrze. Ja bym zakopał chyba New York Knicks szybciej niż Golden State Warriors.
Tak mówisz.
O najgorszych.
Wiesz, co mnie zastanawia i zastanawiam się, czy to nie powinien być, czy tutaj Lejkop nie powinien zacząć już naprawdę poważnie rozważać tego scenariusza, ponieważ podpisał kontrakt z Draymondem Greenem trzeciego chyba, musimy spojrzeć na naszą palmę, 3 sierpnia i deadline na... możliwość handlowania nim zaczyna się za pół roku, czyli to jest luty, no to wtedy ma tam 3 dni na to, żeby go jeszcze w okienku zimowym
przehandlować. Dlaczego? Lub za co?
Dokonać wiesz, jakiejś totalnej przebudowy tego zespołu. Ja nie jestem pewien, czy Draymond
Stephen Curry?
Jeszcze w stanie grać w taki sposób, jaki grał ostatnie 5-7 lat.
Dobra, ale powiedziałeś, że chcesz zrobić totalną przebudowę tego zespołu, to musisz też zdealować Stephena Curry'ego i Klaya Thompsona, bo oni będą ci przeszkadzać w przegrywaniu.
Totalną nie, no masz potencjalnie masz ciągle do przehandlowania.
To za co chcesz przehandlować do Raymonda Greena? W sensie, ogólne pytanie, co chcesz zrobić? Gdzie chcesz być, mając przed sobą 3 miesiące gry bez Stephena Curry'ego? Gdzie chcesz być w przyszłym sezonie?
No właśnie, pytanie, gdzie chcesz być?
No.
Czy uważasz, że jesteś w stanie odtworzyć... Bo ten sezon jest stracony. Mhm. Przyszły jest oczywiście wielkim znakiem zapytania. Co będzie, jeżeli Klay Thompson wróci, kiedy będzie zdrowy, będzie Curry, będzie...
Czy będzie zdrowy, czy Draymond Green się nie starzeje przypadkiem właśnie w naszych oczach?
O to chodzi, więc być może to jest ostatni moment, żeby wziąć za Draymonda Greena coś, że ktoś jeszcze się połaszczy na pewnego rodzaju mit i legendę Draymonda Greena, niż rzeczywiste numery.
To musiałby być team weteranów. To mogłoby być właśnie takie Portland.
No, tylko wiesz...
Tylko czy by chcieli handlować zawodnika do tej samej dywizji?
A wszystko jedno. Jakbyś dostał młody talent...
No tak, tylko czy jest młody talent w Portland? Czy jest coś, co zaczęło? Anthony Simons...
Simonsa, co Labissiera? Nie, to nie są gracze.
Sam Simons. Sam Labissiera odłączę, ale Anthony Simons...
No ale to jest malutki kontakt. I Whitesida, tak?
Dalej, no coś przerzucasz. Schodzący kontrakt Whitesida jest chyba.
Którego od razu
zwalniasz. To musiałby być doświadczony team. Sam Draymond pewnie chciałby grać z LeBronem w Lakersach. Stawiam. Się kumplują dobrze. Ale Lakersi nie mają zupełnie co oddać do Golden State.
Nie jest też Kuzmy.
No. A poza Kuzmą z pikami jest kłopot, żeby je oddać.
Chcesz zejść, wiesz, chcesz po prostu zejść z salary cap. No, chcesz się trochę odblokować, ale też masz tych trzech graczy, oni też ci robią właściwie, robią ci... No twoja sytuacja salary cap jest trudna.
Ciekawe, czy Detroit Pistons chcieliby pozyskać Draymonda Greena. On jest z Michigan. Być może chciałby tam grać, być może chciałby tam kończyć karierę, być może chciałby grać z Blake'em Griffinem, Andre Drummond jest ma schodzący kontrakt. Co mogą Pistons do tego dorzucić, to niewiele.
Kennarda,
poza pikami. Może Kennarda, no.
Który ma taki trochę breakout year, wiesz... Ja też mam wrażenie, że cała ta historia z Kevinem Durantem pokazała to, co Kevin Durant dzisiaj mówi, czy to, co myśmy gdzieś tam mówili rozmawiając o całej tej historii, że na koniec dnia to tak on się obraził za to, że powiedzieli mu, że tak naprawdę tak przyjęliśmy cię do naszej bandy, ale naprawdę nigdy nie byłeś w naszej bandzie.
We won without you leave.
Tak.
Boże.
No. I to gdzieś tam jednak bardzo głęboko, wiesz, zapadło miękkie serce Kevina Duranta do tego stopnia, że on nie był w stanie tego przełknąć.
Absolutna sensacja, że tak się stało. Nikt tego nie przewidział.
No nikt tego chyba nie przewidział.
No nikt nie przewidział tego, że to nie wyjdzie. Nikt.
I w związku z tym, wiesz, no to
nikt nie był zły, przepraszam, na Duranta, że idzie za tanią biżuterią, bo nikt nie przewidział, jak to się może skończyć.
To prawda. Znaczy takich, którzy mieli mu tą tanią biżuterię, to takich, którzy mu, wiesz, wytykali, to było chyba więcej niż takich, którzy myśleli, że to się tak źle skończy.
No ja, to jest sarkazm, który uprawiam. Ja to przewidziałem, wszystko przewidziałem. Wiedziałem, że tak będzie. Wiedziałem, że to nie jest dobra decyzja Kevina Duranta. Sam byłem zły dlatego, że psuje mi kształt ligi, ale wiedziałem, że dla niego to nie będzie dobra decyzja, że to nie wyjdzie na dobrze, że nie znajdzie tam tego, czego szuka, nie wiem, czegokolwiek szuka.
Dobrze, no będzie miał szansę po kontuzji Achillesa, co znaczy.
Nie wyjdzie mu to. Nie wyjdzie mu to na Brooklynie z Kyrie Irvingiem.
Być może już nigdy mu to nie wyjdzie. Być może najlepszego Kevina Duranta już widzieliśmy, w sensie w takim, nie mówię jako zawodnika, tylko takim gracza, który ma szansę coś osiągnąć. Co jest przykre w patrząc na niego, no bo to jeden z najwybitniejszych graczy w historii. Już dzisiaj można to powiedzieć. Dobrze, ale wiesz, chodzi mi o to, jeszcze wracając do tego Draymonda Greena, że jest jeden, ciąży na nim jednak pewnego rodzaju odium gracza, który jest takim no w sumie kontrowersyjną postacią. Jest zawodnikiem, który potrafi rozsadzić ławkę rezerwowych, czy drużynę. Jest takim trochę Jimmy Butlerem.
No, no i co?
I pytanie, kto chciałby mieć takiego gracza, kto świadomie...
Weterani. Musiałaby być to szatnia weteranów, do której on musiałby wejść, a nie młody zespół, który miałby przejąć, bo wtedy pojawiłby się kwas. Widzę sytuacja Butlera z Minnesota.
No to takich zespołów nie jest za dużo, o to chodzi.
Doświadczonych zespołów, które są o jedną ten? To prawda? Utah no. Jest doświadczonym zespołem, który jest no, niedaleko. No. Toronto by się połasiło na Draymonda Greena, myślę. San Antonio? Czemu nie? To jest doświadczony zespół. Poza tym to jest zespół z kulturą, więc Draymond Green by... Tylko, że San Antonio by chyba nie chciało Draymonda Greena. Dobrze. Portland? Doświadczony zespół. Mogłoby chcieć. Milwaukee mogłoby chcieć Draymonda Greena. Może Milwaukee to jest zespół, który chciałby Draymonda Greena. Giannis i Draymond Green to byłaby masakra na 4-5. A Milwaukee też musi pokazać, znaczy pewnie chciałby pokazać Giannisowi, że bardzo zależy Milwaukee na zbudowaniu mistrzowskiego zespołu. Lakersi, Clippersi chcieliby Draymonda Greena. Houston, tak, doświadczony zespół, chciałby Draymonda Greena. Denver. Idziemy dalej. Jest dużo tych zespołów. Jakby się tak przyjrzeć, to trzeba by to porozrzedzać i sprawdzić, gdzie...
Nie.
Jak Maciek, miałby wyglądać rynek.
Nie. Bo przeszliśmy teraz do tego, kto by chciał. No, chciałby pewnie każdy.
Znaczy, wymieniłem doświadczone zespoły.
Tylko
jest
pytanie,
ich trochę. Chciałem zwrócić uwagę, że jest trochę. Miami na przykład mogłoby chcieć z Draymonda. Właśnie Miami chyba jest zespołem, który najbardziej chciałby gwiazdę.
Okej.
Okay. No. Jimmy Butler, Draymond Green, w jednym zespole myślę, żeby się nie pozabijali.
Zagryźliby się.
Ja myślę, żeby się dogadali na poziomie ugryzłem cię w zęby. Przepraszam. A teraz możemy się pocałować.
Nie, ja cię nie ugryzłem, bo cię pocałowałem.
Zderzyliśmy się zębami, przepraszam. No, trochę by było, dobra.
Nie, ale to nie, to było oczywiście ciekawe fit. No jest pytanie jakby, jakie są oczekiwania Golden State Warriors? Czy kogo z Golden State Warriors są... Co chcą uzyskać? Czy to jest na zasadzie, że jeszcze coś wyszarpać, w sensie nawet górką, czy po prostu zrobić jakiś taki, wiesz, nawet lekko poniżej, albo taki fair value trade, no. Jakiś młody gracz, jakiś tam drugorundowy pick, wiesz, ale schodzisz jednak z 22 milionów dolarów w sezonie. Zagracza, który już nie jest tym samym zawodnikiem, którym był jeszcze 3 lata temu.
Ach, wiesz co, no nie jest, teraz nie jest. Teraz ma ogromne problemy z urazami różnego rodzaju, 3, 4 rzeczy już w pre-season i w sezonie regularnym. Różne rzeczy, się gubię nawet, co jest z nim, nie tak, dlaczego nie gra teraz. W poprzednim sezonie Bob Myers w końcu musiał mu powiedzieć, żeby zrzucił kilka kilo. Więc zrzucił kilka kilo na koniec sezonu regularnego i wyglądał świetnie.
Ale powiedział to w taki uczciwy sposób.
Tak. Znaczy, w sumie nie wiem, pewnie. Ale wyglądał dobrze w playoffach Draymond Green. Wyglądał jak Draymond Green potem w pierwszej, drugiej rundzie playoffów. Ale na końcu jest...
Ale jaka jest końcu... Draymonda Greena dzisiaj? Że odporzony,
ale na końcu jest to taka... Już jest to równia pochyła fizyczności Draymonda Greena. I ile ma? 29-30 lat. W momencie, w którym on straci ten wigor, ten błysk, to coś, to może, jako że rzutowo się nie rozwinął, w zasadzie zalicza regres rzutowy w swojej karierze, to może być taką wersją, bardzo dobrym graczem może być, to raz, taką podkoszową wersją Andre Iguodali, kimś takim. Pytanie, jaką to ma wartość? Być może najlepszą wartość miałoby właśnie teraz, zanim on zacznie podupadać dalej na zdrowiu fizycznie. Więc, to rozmawianie o handlowaniu Draymondem Greenem, myślę, że ma sens. Nie straciliśmy czasu teraz i nie tracimy czasu mówiąc o tym. Bo komuś się może wydawać, dlaczego? Przecież oni wezmą cały zespół, bo wiesz, bo taka jest myśl. Wczoraj rozmawialiśmy o tym w szatni przed treningiem. Wszyscy wrócą na przyszły sezon i będą mieli wysoki pik. Pik mogą wymienić, D'Angelo Russella mogą wymienić i mogą zbudować najsilniejszy team w NBA znowu. Alegorycznie do tego, co San Antonio Spurs zrobili trochę, tak? Gdy zatankowali sezon korzystając z kontuzji Davida Robinsona.
Tak, ale wiesz, no to po pierwsze nie ma takiego gracza w tym drafcie.
Ale oni już mają w swoim składzie graczy. O to mi chodzi, wiesz.
Ale mają już zawodników, którzy są w post-prime, po ciężkich kontuzjach.
No dobrze, tam był David Robinson, tam był Sean Elliott, tam był Avery Johnson, tu jest Stephen Curry, tu jest Draymond Green, Clay Thompson i D'Angelo Russell. Nie jest tak źle, mają po prostu więcej niż Spurs wtedy mieli w swoim składzie, więc nawet jeśli Duncana nie wyjmą i wyjmą kogoś, to zawsze mogą obrócić ten pick za kogoś. Ktoś, kto będzie chciał pick, ktoś, kto... Nie wiem, Bradley Beal na przykład z Waszyngtonu, bo na przykład
Bradley
Waszyngton
Beal nie wygląda na gracza, który chciałby opuścić Waszyngton, mam wrażenie.
No tak, ale wiesz, nie miałby nic do gadania, jeśli by Warriors po niego handlowali, Wizards. Chyba by się nie obraził i nie powiedział, że nie chce grać w Warriors, a Wizards chcieliby wtedy pick.
Tak, ale ja nie jestem pewien, czy on w ogóle jest na stole. Co on w ogóle jest na stole, czy Wizards chcieliby się go pozbyć. No bo to jednak do tanga jednak trzeba dwojga. Mm-hmm. Ted Leonsis musiałby chcieć go położyć na stole, a z tego co rozumiem, niekoniecznie.
On wygląda... Patrz, oglądam Wizards, odnoszę wrażenie, bo można by pomyśleć tak. On nie ma dobrego sezonu, Bradley Beal, wbrew pozorom. A Washington Wizards mają... Po tym meczu ostatniej nocy chyba cały czas utrzymali szósty atak w NBA. Mają bardzo dobry atak w NBA, mimo tego, że nie mają specjalnie pojedynczych broni ofensywnych i mimo tego, że Bradley Beal nie ma najefektywniejszego sezonu. Nie chcę powiedzieć, że ma zły sezon, ale wyglądam te mecze i to nie jest cały czas Bradley Beal, wielki Bradley Beal, dominujący Bradley Beal, którym potrafił być w poprzednim sezonie. I patrzę na to, bo można narrację ułożyć, że o, coś jest nie tak z Bradleyem Bealem, że wiesz, że przedłużył kontrakt, Waszyngton jest ile? 2-5.
Ale kim on tam gra w tym składzie? No kogo on tam ma?
No, że wiesz, że o, i on jeszcze nie gra dobrze, że może jednak przedłużenie kontraktu nie było dobrym pomysłem, no ale na końcu i tak nie mogą go przehandlować przez cały sezon. On się zgodził na to, że nie mogą go przehandlować przez cały sezon, przedłużając ten kontrakt, więc też z drugiej strony wyjścia nie ma. Patrzę na jego mowę ciała, nie wygląda jakby się, nie wiem, jakoś źle czuł na boisku, więc może faktycznie Bradley Beal chce... wiesz, przebudowywać Waszyngton. To był jedną z niewielu postaci, które tak często podkreślały, mówiły o so-called lojalności i o takich rzeczach w tym sezonie.
No ale wiesz, co mówię, ja...
Więc może faktycznie Waszyngton chce skorzystać na tym i woli Bradleya Beala mieć już w składzie, niż mieć wysoki wybór draftu. Rozumiem to jak najbardziej. Zwłaszcza, że to, co się dzieje teraz, wygląda mimo wyniku 2-5... Ile? 2-4? 2-5?
2-5.
Mimo wyniku 2-5 wygląda lepiej niż wynik. A tak jest top 10 NBA, to wygląda dobrze. Się lepiej to ogląda niż Lakersów.
To prawda.
Tutaj, gdzie siedzę.
To prawda.
Więc kto wie, no ale z drugiej strony, gdyby... No tak się tego Waszyngtonu uczepiłem, bo to taki przykład...
Ale paradoksalnie to jest bardzo dobra organizacja. Mistrzowska, właściciel jest mistrzem na wielu poziomach.
Nie przesłuchałem jeszcze podcastu z Tedem Leonsisem, więc
przesłuchać,
nie
bo tam warto przesłuchać, tam jest oczywiście pierwsze tam 15 minut, oni z Haberstrokiem sobie tam Haberstrochem ustalają. Nie wiem, czy wiesz, że Haberstroh ma na drugie imię Kyriakos. W związku z tym pierwsze doszli do Sokratesa, że ten był szwagrem Platona, tamten był bratem przyrodni Sokratesa i w związku z tym oni jako Grecy mają swoje wspólne korzenie i taka jest... Początek tej rozmowy jest trudny, a potem... Nie, czy wiesz, to jest ciekawe, ale tak naprawdę to jest rozmowa, która toczy się między dwoma osobami, którzy zastanawiają się, kogo znają, albo kim był dziadek ojca jego brata i jaki ma związek z koszykówką i z miejscem, w którym wychował się Ted Leonsis. Natomiast potem jest cała bardzo ciekawa taka, wiesz, opowieść i historia o tym, jak zbudował potęgę Capsów, jak zbudował potęgę Mystics i że teraz czas wreszcie na ten Waszyngton. Że oni mają wszelkiego rodzaju narzędzia do tego, żeby to zrobić i w gruncie rzeczy on jakby w ogóle nie jest zdziwiony tym, że Bradley Beal przedłużył ten kontrakt, że on jakby, dla niego to było oczywiste, że on to kupuje, że jego zachowanie w tej społeczności jest takie, że to była pewna naturalna konsekwencja rzeczy. I ci wszyscy, którzy, wiesz, unoszą brwi, jak w ogóle to jest możliwe, że ten facet chce tam nadal grać. Mhm. Że to jest jakaś potęga tej organizacji, w tym sensie, że ci gracze są związani z zespołem, czy z miejscem, które ma taką niesamowitą kulturę w sumie wygrywania.
Niesamowite. To są jeden z najlepszych słów w Palmie kiedykolwiek wypowiedzianych o Washington Wizards teraz. My nie mówimy dobrze o Wizards, coś może czuć się zszokowany.
Nie mówimy, nawet, a jak nie mówimy, to na pewno nie myślimy o nich dobrze. Oczywiście to wszystko jest taka korporacyjna, taki makaron, czy takie wiesz, takie babie lato, które tak leci, tak na twarzy.
Właśnie, czy to nie ma trochę za dużo tego w tym, co mówisz.
I tak słuchasz tego i tak wiesz, jak taka gęś, tak ciepłe kluski, tak łykasz i tak myślisz, I oczywiście to jest trochę tak, że zawsze jak są rozmowy z tego typu, powiedziałbym, grubymi rybami, no to oni tak, ja mam wrażenie, że oni zawsze wyciągają taką zalaminowaną kartkę i tak coś odczytują.
To tak, takie oświadczenia klubowe, taka muzyka wojskowa orszakowa towarzyszyć. Taka, wiesz, marszowa, zagrzewająca do bitwy jeszcze z tyłu.
Jeśli cały ten taki właścicielsko-korporacyjny bełkot zdejmiesz, to pytanie oczywiście, co zostaje, ale widać, że to są ludzie, którzy mają pewnego rodzaju pasję, którzy mają cel, którzy realizują jakieś, wiesz, oczekiwania społeczności, którzy są zaangażowani w takie życie w tej komuny, którzy mają ten taki głębokie, wiesz, giving back to society, że przeznaczają środki, stypendia, organizują, chcą, żeby z tego sportu było coś więcej niż tylko entertainment. To jest, wiesz, znaczy mówię, to są słowa, my nie widzimy tych wszystkich działań, które są, nie widzimy tych przepływających dolarów, nie widzimy tych stypendiów, nie widzimy tych ludzi, no ale to trzeba przyjąć na wiarę, że tak właśnie się dzieje. No, to jest naprawdę bardzo dobry podcast. Najlepsze podcasty są z właścicielami. Aczkolwiek oni
czuję się trochę niekomfortowo, gdy to wszystko zawsze, mówisz, zawsze, ale okej.
Okay. Oni zawsze urastają do roli takich lepszych ludzi, wiesz, takich bogów, takich ludzi, którzy mają, wiesz, postawili flagę na Księżycu i powiedzieli, to teraz pójdziemy na Marsa. I te rozmowy są wszystkie bardzo podobne, ale one tak, wiesz, tak człowieka, tak mam wrażenie, zawsze ubogacają. Tak czujesz się, ale on powie, ale tam jest fajnie, ale ja bym też chciał grać w Wizards, albo być częścią Wizards. Że to nie jest tak źle, jak o tym myślisz. No, mówię, polecam.
Znaczy, wiesz co, oni, jak się teraz na nich spojrzy, od momentu, kiedy wreszcie zwolniony został Ernie Grunfeld po ilu? 17 latach pracy?
Tak.
I został GM-em Tommy Shepard, o którym tam mówiono przez lata. Który powinien być GM-em.
Wyciągnięto
go do góry, został GM-em. Kilka ruchów, które Wizards dokonali, draft. Niewiele rzeczy zrobili, ale to, co zrobili teraz, to, co gra na boisku i system ofensywny Scotta Brooksa, który w ogóle jest nowoczesny i przypomina system Brooklyn Nets, pisałem o tym dzisiaj w Wake Upie. Biorąc pod uwagę to wszystko, od pewnego momentu w Wizards, od pewnego momentu, jeśli za ten moment przyjąć, niech to będzie nawet dzień zwolnienia Erniego Grunfelda, albo nie wiem, maja, albo nie wiem, 6 maja, jakakolwiek data po poprzednim sezonie, od tego momentu Wizards. Nie wiem, może coś zgubiłem, ale raczej to nie. Można powiedzieć, że organizacja zaczyna iść w dobrą stronę. Nie. Tak. W dobrą stronę. To jest mój drugi ulubiony klub nagle, bo lubię ich oglądać. Czuję tam jakiś sens wreszcie, bo przyznam ci się, że tak powiedziałem, że w końcu dobre słowa o Wizards. Ja był taki moment, że po prostu miałem dosyć Waszyngtonu po latach, zwłaszcza zainteresowania się nadmiernym Waszyngtonem, dlatego że grał tam pewien.
Ze zrozumiałego powodu.
I teraz był moment, że dla mnie 29 drużyn w NBA mogłoby być i Wizards mogliby w NBA nie być, więc trochę może też z tęsknoty za Wizards, ale to trzeba powiedzieć, więc odważnie mówimy, że Wizards stają się dobrą organizacją.
Nie, zauważ jeszcze, wracając do tego Leoncisa. Leoncis jest relatywnie nowym właścicielem, bo on kupił ten klub, no to już jest 10 lat chyba, tak? Bo to jest wybór w drafcie Johna Walla.
Mhm.
I on opowiada, wiesz, w ogóle opowiada bardzo taką ciekawą historię na temat tego, jak oni wybierają w drafcie, jak oni szukają, jak oni skautują, że oni uważają, że są, wiesz, że są trochę ahead, że wolą wybrać europejskiego gracza, który ma mniejszy mileage, który wiesz, to nie jest tak, który gra przez cały rok, który jest, ma takie, a nie inne obciążenie, wiesz, fizyczne w ciągu roku, niż brać tych no takie mówię, tak wypowiada takie zdanie, które tak trochę ci otwierają oczy na pewne rzeczy. Ja mówię, nie wiem na ile one są prawdziwe, na ile one są przeczytane z tej zalaminowanej kartki, ale to mówię, to robi dobre wrażenie. I on tak jakby, wiesz, tak 10 lat pozwolił temu Grunfeldowi tak działać, a potem doszedł do wniosku, że jednak jeżeli chcą zrobić krok do przodu, a chcą, bo ten facet wybitnie jest nastawiony na wygrywanie. On przecież, czekaj, on ma jeszcze hokejowe mistrzostwo chyba.
Mm-hmm.
Tak, bo on ma... Poczekaj, on ma w baseballu ma mistrzostwo, w hokeju ma mistrzostwo? W futbolu amerykańskim nie ma.
Nie, na pewno nie.
Nie. To ma Capitals, tak?
Mm-hmm.
No i ma teraz Mystics. No i tam rzeczywiście jest jakiś klimat. No jest to co jakby nie powiedzieć, jedno z najbardziej utalentowanych, czy takich utytułowanych miast, patrzysz na te różne ligi w ciągu ostatniej dekady, no to oni są gdzieś z przodu. Przypominam ci, że Nowy Jork nie ma tego typu sukcesów. Ostatni raz Yankeesi zdobyli ostatni raz mistrzostwo, nie wiem, w 2009?
Co tylko, że jak się weźmie te dwa najpopularniejsze sporty, jeśli za nie przyjąć futbol amerykański i koszykówkę, to sorry, a Waszyngton się strasznie. Więc te sukcesy może są, ale nie w futbolu amerykańskim.
No nie, ale nie, ale dołóż, nie, dołóż jeszcze, nie, no dołóż jeszcze.
To trudno myśleć o Waszyngtonie jako dobrym sportowym, bardzo dobrym sportowym mieście, czy jakiejś potędze. Oczywiście jest hokej, jest mistrzostwo. Jest. Zdobyli teraz, tak? Mistrzostwo baseballa. Tak? Zdobyli. Nationals wygrali teraz po 7 meczach.
Wygrali.
Więc wiesz, baseball jest okej, to mówię, ale w futbolu to jest piach straszny. Teraz są w żenującym momencie. Waszyngton Wizards to też.
Ale nie jestem pewien, czy on jest właścicielem.
On nie jest właścicielem Redskins.
Nie jest właścicielem Redskins. O tym mówię.
Myślałem,
ale
że mówisz o tym, że Waszyngton jest jakąś mekką sportu. Zresztą no w ogóle wiesz co,
inaczej,
ja myślę, że.
On jest takim trochę Midasem sportu. No. Czego się nie dotknie, to na koniec dnia zamienia się w złoto.
No to zobaczymy, czy Wizards się zamienią w złoto.
No więc wiesz,
to już trochę trwa.
Bo on mówi, że to jest jego największy jakby challenge teraz przed nim. I on chce to wszystko to, co jakby to osiągnął, próbuje przenieść teraz.
Trzeba pamiętać, w jak trudnej oni się znaleźli w sytuacji po tej akcji z Javarisem Crittentonem i z Gilbertem Marenasem. Tamten zespół, który szczerze był jeden z moich ulubionych zespołów, to są taki ulubiony zespół w historii. Ulubione zespoły w historii, które dotarły do półfinału konferencji i nie dalej. To Wizards, Gilberta Arenasa, Butlera, Brendona Haywooda, Deshona Stevensona i Antona Jamisona w piątce byli takim teamem i on się szybko rozpadł przez kolano Arenasa i potem tą historię. I oni budowali na tym. Pamiętasz, Nick Young, Javale McGee był w tym zespole, Crittenton, jeszcze ktoś, dziwni ludzie, Andrej Blasz był.
Andrej Blasz.
Oni na tym budowali, więc przejście z tego. Ja nigdy nie można było im zarzucić na przykład, że oni źle wybierali z tymi wysokimi numerami draftu, bo na końcu i Wall, i Bill, i Porter to były dobre wybory. Można oczywiście było Hall of Famerów wybrać, ale można było też strasznie spudłować, co się zespołom bardzo często na lewo i prawo zdarza. Oni zrobili i wybrali dobrze. Mój drogi, wiesz co? Zostając w tym, mam tak w głowie tak trzy najlepsze teamy w NBA po 2 tygodniach sezonu.
Proszę.
Ty. Dawaj.
Ja?
Zacznij. Możemy na zmianę lecieć. Trzy najlepsze drużyny w NBA.
Powiedzenie Los Angeles Lakers będzie straszne, więc nie jestem w stanie powiedzieć, że Los Angeles Lakers mają najlepszy bilans.
Na zachodzie.
Ale tak jak powiedziałeś, no ta gra nie wygląda jakoś tak, powiedziałbym, miodnie. To się ciężko ogląda, te post-upy. Na co ty zwróciłeś uwagę, miałem podobną refleksję, ale to jakby wyszedłeś pierwszy z tą
myślą. Czyli nie Lakers?
Nie.
To dlaczego mówimy o Lakers?
No bo to taki zespół, czy mówi się zależnie od tego, czy ten... Rzeczywiście ten LeBron James wygląda słabo.
Czy on wygląda staro? No.
Staro, no taki jest, wiesz, tak jest mięśniowo, jak tak patrzysz na jego ramiona, to już nie jest ten taki napakowany byczek. No.
Ciekawe, że on będzie, mówię, ciekawe, że on będzie za jakieś 3-4 tygodnie, bo to pewnie może się obrócić znowu, wiesz, w stronę. Ja nie chcę krzyczeć, że LeBron jest Don, czy coś takiego, nic z tym
nie, ale nie gra źle, no bo jak patrzysz na to, gra fenomenalnie, jak podaje, to...
Nie gra fenomenalnie, ale gra dobrze, w sensie nie gra super, to też...
Dobrze.
Nie mówię tylko o tym, jak wygląda, ale też tak
przez no jego rola się trochę zmienia. No.
Tak, to fakt, bo to można, wiesz, o Lakers można książkę napisać. Ja wczoraj jak to pisałem, to wiedziałem, że jestem jeszcze w stanie 10 akapitów napisać o tym. Wiedziałem o tym, ale stwierdziłem, że będzie można je równie dobrze za 3 dni napisać. Na końcu zastanawiam się, czy ludziom w Staples Center będzie się taki styl gry podobał. Czy właścicielowi będzie się taki styl gry podobał. To jest moja myśl.
Tak długo jak wygrywasz.
Ale oni nie będą tak długo wygrywać. Oni trafią zaraz na zespoły, które będą grały szybciej na obwodzie, rzucały za 3 więcej. Ta obrona ich nie będzie ich ciągnąć. Ale dobra, zobaczymy. Przekonamy się.
Widzieliśmy jeden mecz, w którym mieli koszmarne problemy.
Tak, z Clippers. Spurs nie są taką drużyną, potem grali z Charlotte, potem grali z kimś słabym jeszcze, Dallas. Ten z Dallas wygrali dzięki sędziom, tak naprawdę, którzy nie gwizdnęli faulu Dwighta w ostatniej sekundzie czwartej kwarty. Dobrze, 3 najlepsze zespoły NBA.
Ale chcę powiedzieć, że trzy najlepsze
zespoły w NBA, które widziałeś w tym sezonie.
Ekscytujące
to będzie trzecie pytanie. Trzy najlepsze w NBA, które widziałeś w tym sezonie w NBA. Dawaj. Leci. Clippers, to mój zespół. Z Kawhiem Leonardem.
Filadelfia.
Dobra.
Nadal chyba Milwaukee.
Dobra.
I Clippers, tak.
Dobra. Ja mam Clippers, Milwaukee i Toronto.
Toronto.
Aha. Trzy najgorsze drużyny, jakie widziałeś w tym sezonie w NBA.
Nowy Orlean, Nowy Jork.
Nowy Orlean.
No to 1-6 to nie jest przypadek. No. Znaczy, ty wiesz, oprócz Brandona Ingrama, który gra fenomenalnie.
O, gra, nie? Powiedz, że dobrze gra. To już jest więcej niż 5 meczów na końcu sezonu.
No dobrze, no
tak cię to bardzo denerwowało, ale teraz jest już ich więcej. Idzie w dobrą stronę.
Walczy o maksa przecież. No.
Ale to jest. Może jest, okaże się zaraz, że faktycznie jest graczem wartym takich pieniędzy. No to już jest 13 meczów Brandona Ingrama, w których rzuca średnio 27 punktów z rzędu, licząc poprzedni sezon i ten.
Ale z drugiej strony, kto tam ma rzucać?
Może to było to, mój drogi.
Erik Pascal.
Bo ja mówiłem o tym, się potem śmiałeś z tego. To był trend, który się sprawdził. Sprawdzę.
Nie, no dobrze, no czekamy, zobaczymy, co będzie, jak oni będą pasowali do siebie, jak wróci Williams.
Mm-hmm. Memphis. Ja Morant jest piękny, ale to nie jest dobry zespół.
JJJ się coś nie rozwija, tak jakbyśmy chyba chcieli.
On pracował latem, czytałem taki duży artykuł o tym, nad czym on pracował latem. I on pracował latem nad umiejętnościami gardów, umiejętnościami kozujących graczy.
Ale po co?
Tak trochę wygląda, on powinien grać bliżej obręczy, bardziej.
Oczywiście,
dominować
tak.
Fizycznie, ma dużo fizyczności. Tak, nie
No nie.
W każdym razie Memphis, no ale mówię, Ja Morant robi z tego zespołu coś, co mimo wszystko warto oglądać. Chicago jest rozczarowaniem.
No, ogromnym.
Zależy. Bo niektórzy mieli w playoffach, ale ogólnie jest rozczarowanie, bo oni mieli lepiej grać. Boże, Detroit jest gorsze. Chicago wygrało z Detroit ostatnio, nie? Z 6. Memphis, Detroit i Nowy Jork. To mój typ.
No, dobrze. No, Andre Drummond niesamowity i też walczy o pieniądze. To jest ciekawe, co się z nim stanie. Po tym sezonie, czy będzie chciał uciec z tego przeklętego Detroit.
Ciekawe, jaki byłby team, w którym moim zdaniem Andre Drummond miałby sens, bo póki co patrzę i mówię, póki co patrzę i myślę, że dawanie mu maksa to jest absolutne przepłacenie. Ja myślę, że przepłacenie to będzie danie mu kontraktu, który ja nie wiem, czy bym go nawet chciał w swoim zespole.
No ale wiesz, że to się tak może skończyć?
W sensie, ja nie wiem, czy wolałbym nie mieć Andrzeja Gra, tylko gra. Nie ale wiem, wiesz, czy chcę takiego gracza.
Myślę, że Cleveland, myślę, że Charlotte położą ogromne pieniądze dla niego.
Nie mogę się doczekać, jak trafi do Charlotte. Za maksymalne pieniądze. Trzy najciekawsze drużyny w tym sezonie w NBA. Najfajniejsze do oglądania, takie, nie wiem, najbardziej cię ekscytujące, najbardziej cię
Dallas.
Sprawiające w podniecenie swoim stylem.
Dallas.
No.
Myślę, że Phoenix Suns.
No.
No bo to takie zespoły, które tak ten... Kurczę, wiesz, waham się, czy powiedzieć Miami, czy powiedzieć Minnesota.
Okej.
Okay. Więc powiem Miami.
Ja się zastanawiam, czy to już jest ten moment, też w wake-upie napisałem, czy to jest ten moment, że możemy się zastanawiać, czy Suns to jest team playoffowy. To jest nadal wcześnie bardzo. Są 5-2.
Ale oni mają dobrych graczy, ja nie wiem, to tak wiesz,
ciągle tak, ale ci gracze nie są tak dobrze jak 5-2. Oni grają lepiej nie trochę to? Niż ich nie talent. No nie chyba to? Nie, no nie, no chyba nie są. Znaczy oni są dobrze, ale nie aż tak, wiesz.
Na strikeout jest Jer
no dobrze, mój drogi, to dlaczego, ale to dlaczego nikt, jeśli oni są tacy dobrze, to dlaczego nikt nie wstawiał ich do playoffów przed tym sezonem?
Nie wiem, no właśnie chyba z takiego, wiesz, że co w tym Phoenix może być dobrego, no. Że ta słaba organizacja, że ten Starver, że to, że słońce świeci, że nikt tam nie chce grać, że to taka przechowalnia, że ten Booker taki nie do końca, że wzięcie Aytona z jedynką zamiast wzięcia Doncicza to skandal. Ten zeszły rok z takiego, mam nadzieję, tego trenerskiego punktu widzenia się kompletnie nie udał. Przecież ile trwała przygoda Słoweńca? Rok.
No.
No to się tak często się nie zdarza, że trener wylatuje po roku. Najpierw jest taki, wiesz, taki grace period jest przynajmniej ze 2 lata, no. A on właściwie się zamknął w ciągu roku, no.
Oni są bardzo, bardzo normalnym zespołem. Teraz są mniej piłek, bronią lepiej. Dwie proste rzeczy, które może zrobić trener.
Nie, mają
wiele
mają,
czasem, żeby coś takiego zrobić.
Mają młody, fajny core, no. Plus mówię, mają profesora Bainesa.
Tak, i mają Rickiego Rubio, który zmienił
mają
ten zespół.
Mają Rickiego Rubio. No i co, być to może,
była, Phoenix,
być może
ta tak. Dziura rozgrywającego to była tak ogromna dziura, że nawet wstawienie Rickiego Rubio, kogoś takiego jak Ricky Rubio, który nie jest All-Starem w NBA, zmienia ten zespół ogromnie. To była ogromna dziura do zajęcia. I Rubio gra znakomicie.
No nie no, czekam na powrót Aytona. Nagle, wiesz, Kamiński się odnajduje w zespole. No to w ogóle są, wiesz, są... Unosisz po prostu oczy.
Tak, no Frank, ale Frank pokazywał tylko, że widzisz, akurat Frank Kamiński, bo to nie tak, że Kamiński jest nagle lepszym zawodnikiem niż był, to nie, to też nie o to chodzi.
No, nie, ja się zgadzam, ale nagle okazuje się, że ich frontcourt, typu, wiesz, Kamiński i Baines stają się postrachem.
Tak, masakrują. Tylko, że ja się zastanawiam, mój drogi, czy to jest zespół na 35 zwycięstw, czy 45 zwycięstw, to jest moje pytanie.
Ja wiem, ale no, to się
czy to jest zespół playoffowy? Czy możemy już zacząć się zastanawiać nad nimi w kategoriach playoffów? Czy nie mają za krótkiej ławki? Jak będą grali na wyjazdach?
Słuchaj, no zobaczymy, jest ciągle wcześnie, no, ale jeśli pytasz o zespoły, które ekscytują, to...
Oni tam są, muszą być.
To oni tam są. Na pierwszym miejscu jest na pewno Dallas.
Ja nie mam Dallas. Kilka rzeczy mi się w Dallas tak gdzieś tam nie podoba, ale będę się temu dalej przyglądał. Zresztą ja się spodziewałem po Dallas, że oni będą dobrzy, że będą dobrzy. Phoenix mam. Na pewno...
Ale chyba nie spodziewaliśmy się, że będą aż tak dobrze.
Czy są aż tak dobrzy?
Wiesz, no nagle się mówi, że Luka Doncic może być MVP tego sezonu, więc wiesz, to tak przeszliśmy trochę tak poziom wyżej.
Ale czy Dallas jako zespół są, tak? Dobrze.
Tak. No okay. Zobaczymy. No, też cześć.
Miami.
Miami.
No jak patrzę na skład Miami, jak mi pokazują skład Miami przed rozpoczęciem meczu Miami, to ja patrzę i to jest... Kto miał jeszcze tak kiedyś, który zespół miał tak bardzo random... A to Phoenix Suns potrafili mieć takie piątki. Zupełnie z różnych, to już 2-3 lata temu. Od czapy totalnie. W sensie ludzie pomieszani, zamieszani. To Miami jest już... na tym poziomie? Co tam za ludzie w ogóle są? Kto tam
gra? Pierwszym zespołem wschodu.
Są pierwszym zespołem wschodu. Kto tam gra? Skąd oni się wzięli w ogóle, ci ludzie? Różni, przeróżni. Biali, czarni, niedraftowani. Mówię, tu się zmienia, ten się zmienia. James Johnson gra.
Ale to też pokazuje, że to gra.
Leonard gra. To Adebayo, dziwni ludzie, a nie mówię o obwodzie. Erro, Robinson, Kendrick Nunn, to wszystko. Ale okej, grają twardo. Eric Spoelstra jest coach of the year. Mój drogi...
Fenomenalna organizacja też. Fenomenalna organizacja.
Miami to jest jeden zespół, drugi zespół to Waszyngton. To jest jedna z najlepszych rzeczy w moim telewizorze. A trzeci zespół najbardziej. Ja ominę jakiś zespół, a dużo jest takich fajnych drużyn. Sabonisem się jaram, tak jak w końcu złapałem, o co chodzi z jaraniem się Domantasem Sabonisem. Najciekawsze. No ciekawe jest Miami, ciekawe jest Phoenix i ciekawe jest Waszyngton. No tu skończę, tak zrobię. Oni są najciekawsi. Ale jest dużo zespołów, które mnie intrygują, których jeszcze nie wiem. To jest taki moment sezonu, wiesz co, te pierwsze dwa tygodnie, to jest taki moment sezonu, wczoraj o tym myślałem idąc, że czujesz już, że chciałbyś mieć jakieś take'i, ale to nadal jest za wcześnie.
Mhm.
Już byś chciał jakąś już kompilować myśl, coś zawierać, pisać coś, ale to nadal jest jeszcze za wcześnie.
No, czekajmy.
Jeszcze 2-3 tygodnie.
Czekajmy do grudnia. Czekajmy do grudnia.
2-3 tygodnie.
Grudnia będzie już to jasne. Dobrze, największe rozczarowania w takim razie. Powiedziałeś Chicago.
Czekaj, co mnie rozczarowuje?
Houston.
Co mnie rozczarowuje? Chicago mnie rozczarowuje. To fakt. Myślałem, że to trochę lepsze Chicago. Nie będzie miało takich pojedynczych meczów. Ale z drugiej strony na końcu Chicago obsunąłem w swoich typach nisko. Nie wiem, które miałem, 13, 12 Chicago. Ja na końcu miałem bardzo nisko Chicago, więc nie mogę powiedzieć, że mnie to jakoś zaskakuje, ale rozczarowuje mnie, bo myślałem, że z nimi się stanie to, co się z Dallas dzieje. Że z nimi się stanie to, co się z Phoenix dzieje.
Ale to się nie dzieje.
I Porter nie wygląda dobrze fizycznie, jest kontuzjowany i to źle wygląda. Otto Porter wygląda bardzo źle. To jest początek sezonu. Jeśli to ma tak wyglądać, to ten sezon Chicago może nie wyjść. No nie wiem, jakoś tak mi jest...
Sacramento nadal jest rozczarowaniem chyba.
Tak, ale no. Grali z Utah, wygrali z Nowym Jorkiem. To nie jest najtrudniejsze.
Czyli właśnie, czy Utah nie jest rozczarowaniem?
Wiesz co, a Knicks nie są trochę... Znaczy ja na końcu...
Nie, czy
widziałeś, na którym miejscu myśliłem Knicks na końcu w swoich typach?
Nie wiem, nie pamiętam.
Na ostatnim w konferencji wschodniej.
Bardzo dobrze.
Wyglądam fantastycznie dzisiaj, ale prawdopodobnie tylko ja umieściłem ich na końcu. Stawiam, że Charlotte było często na końcu.
Charlotte, Cleveland.
No i chyba są trochę rozczarowaniem Knicks. Czy nie są?
Nie, ale w czym?
No ale no, jednak wiesz, nie ma tutaj Juliusa Randa 25 punktów, wiesz, 10 zbiórek i 5 asyst. Znaczy Barrett gra nieźle i to jest ważne.
Gra nieźle, to jest chyba najbardziej.
To może jest ważniejsze niż to, że oni nie grają.
Nie ma rozgrywającego niestety, nie ma rozgrywającego.
Frank Ntilikina nam się nic nie wydarza.
Nic.
Cały czas. No dobrze. To może.
Smitha Juniora nie ma. Peyton jest Peytonem.
Peyton też tam jakieś coś tam leczy, widziałem.
No, Knox trochę przez tego Barretta zniknął jakby z radaru, gdzieś tam jest 8 graczem rotacji dopiero. Nie, to tutaj nie ma rozczarowań, to po prostu tutaj tak miało być. No tutaj się chyba nadal będzie 10 zwycięstw więcej, czy 27 zwycięstw powinni osiągnąć, ale to jest jakby tyle, co tak miało być.
No dobrze. No dobrze. Nie podobało mi się Lakersi nie podobali w meczu z San Antonio, a San Antonio mi się też nie podobało w meczu z
Lakersem. Nie, to trudny mecz. Obejrzałem go, był trudny.
No dobrze, mój drogi. Mamy dzisiaj 6 meczów.
Zakończyły się Mistrzostwa Świata w rugby, o których nie rozmawialiśmy w ogóle.
No tak, ja nie kupuję rugby.
Rozczarowująca porażka Nowozelandczyków w meczu z Anglikami. Dopiero trzecie miejsce All Blacks. Zwycięstwo Republiki Południowej Afryki w pokonali
Anglików?
Walijczyków. Nie Walijczyków, Anglików, przepraszam, czuję Anglików. Anglików pokonali. Anglików,
tak.
Anglików. To Nowa Zelandia pokonała Walijczyków.
Co myślisz o nominacji pani Pawłowskiej do... Dobrze.
Nie jestem absolutnie zdziwiony.
Zaskoczony.
Nie, no bo to wiadomo było, że ona rezygnując z mandatu posła
tak.
Zostanie, to tak jakby nie miałem co...
Szefem Orlenu. Prezesem Orlenu.
Musi... Dobrze.
Hajs musi się zgadzać. Dobrze, mój drogi.
Moim zdaniem trochę co innego musi się zgadzać, ale dobrze.
Co się musi zgadzać?
Prawo musi być po naszej stronie. To może wychodzi na to samo.
Janis Antetokounmpo, ja wiem, że on już gra. Może dla niektórych jest starą historią, ale ja nie mogę przestać oglądać go. Jak na przykład włączam sobie, ja wiem, że to jest różnica wieku, ale no jednak jak mam z jednej strony oglądać 35-letniego wkrótce LeBrona, oglądać 23-letniego Janisa w kwiecie swojego atletyzmu, to jest
to jest różnica, wiesz, stylistyczna, to jest różnica
34-15-6 w 26 minut ostatniej nocy, 36-17-6 w 32 minuty, dwa dni temu z Toronto, jeszcze Pascala Siakama. Jak to nazwać w sumie? Nie wiem. Pascal Siakam miał chyba zawał serca w tym meczu, grając przeciwko Antetokounmpo. Nikt o tym nie mówi, ale ja to pilnuję. Te dwa jego ostatnie mecze są takie fenomenalne.
Było takie Redemption Game, to drugi mecz z Toronto.
Aha.
No dobrze, no wiesz,
idzie będą... Janis. Czuć. Idzie Janis po MVP.
Nie, trudno mi sobie wyobrazić, że oni na koniec mogą mieć dołki, górki, mogą przegrywać mecze, mogą mieć takie, wiesz... Ile tam było? 20 punktów w obu tych meczach prowadzili i przegrali.
Ja nadal nie wiem, jak oni przegrali ten mecz z Miami. Nie obejrzałem go do końca. Przy 93-72 wyłączyłem, bo stwierdziłem, że Milwaukee wygrało, więc nie wiem kompletnie, jak Milwaukee mogło przegrać mecz z Miami, poza tym, że po prostu położyli ten mecz na psychicznie gdzieś w pewnym momencie.
Ja wiem.
Absolutnie nic z gry nie mówiło, że tu się, wiesz, w drugą stronę może wydarzyć.
Takie rzeczy się gdzieś tam zdarzają, oczywiście.
No jasne, jak prowadzisz 20, takie rzeczy się dzieją w sporcie. Też.
Natomiast trudno mi sobie wyobrazić scenariusz, w którym oni nie będą na pierwszym miejscu wschodu na koniec sezonu. Trudno mi sobie to wyobrazić.
Ja w ostatniej chwili przesunę w Filadelfię przed nich, przed Milwaukee, w ostatniej chwili. Dobrze, mój drogi, będziemy kończyć tutaj i słyszymy się w czwartek.
Tak. Nie.
Miłego
na razie.
Miłego dnia. Pa, pa. Hej.
Cześć.